Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek. Witam w szczególnym dniu, w Boże Narodzenie, w pięknym dniu, który zawsze w sposób naturalny nie tylko przybliża nas do tajemnicy tego święta, ale też do formy, w której świętujemy, do całej także i tradycji, w której jesteśmy razem z tym świętem. W związku z tym dobrze będzie porozmawiać o polskiej tradycji, a w tej polskiej tradycji o jej szlacheckiej treści. Chcemy dzisiaj porozmawiać w konwersatorium o takich trzech sprawach, które właśnie pytanie, czy się ze sobą łączą, o szlacheckości, o szlachetności, no i może też trochę na koniec o szlachetczyźnie. Spróbujemy o tym porozmawiać. Moim gościem, przewodnikiem po tych sprawach jest pani Joanna Puchalska. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Pani Puchalska jest znana słuchaczom Polskiego Radia, właśnie z tych między innymi zagadnień, które mamy dzisiaj rozwikłać. Jest również historykiem sztuki, tłumaczem literatury angielskiej. No i dla nas właśnie to najważniejsze, że znawcą kultury polskiej, kultury szlacheckiej, kultury sarmackiej. Więc będzie trochę naszym przewodnikiem po labiryncie złożonym z tych trzech słów, które wymieniłem. Zacznijmy od takiej kwestii wielu naszych myślicieli, także i tych o nieposzlakowanie szlacheckim pochodzeniu i tradycji ubolewało na przełomie XIX-XX wieku, że spośród różnych nurtów polskiej kultury właściwie jedynym, który tworzy wzór dla wszystkich, jest wzór kultury szlacheckiej. Trochę dzisiaj jesteśmy w środku tego bogactwa i tego problemu, bo pomyślimy sobie, że co prawda gdy świętujemy Boże Narodzenie, to wszyscy trochę podobnie. W tym świętowaniu jest dużo różnych rzeczy, które przyszły jedne z dworu, drugie ze wsi, trzecie z kościoła. Wszystko to się pięknie wymieszało i jest. Ale już jeśli ktoś usiłuje świętować tak z rozmachem i szerokim gestem, to zaraz przychodzi mu do głowy właściwie wyłącznie pewne skojarzenie z tym, jak się świętowało we dworze. Więc pewne wyobrażenie, czasami sprowadzone do jakiejś możliwej jedynie podjęcia karykatury. Ja sobie przypominam, że kuligi, które w moim dzieciństwie obserwowałem, czasami wyglądały tak, że za małym fiacikiem ciągnęły się saneczki albo może jakieś większe sanki i ludzie próbowali, wtedy mali ludzie, próbowali dzięki swoim rodzicom naśladować wielkie kuligi. No dobrze, to jest anegdota, ale jaka jest rzeczywistość? Czy rzeczywiście jest tak, że tym skarbem, do którego wszyscy możemy sięgnąć, jedynym takim, do którego możemy sięgnąć, jeśli chcemy być także, powiedzmy, z tym rozmachem Polakami, tak? To czy to jest szlacheckość?
Na pewno ten wpływ szlacheckości jest bardzo silny na naszą kulturę. Szlachta była dosyć licznie reprezentowana w Polsce. To znaczy u nas szlachta liczyła około 10% populacji.
To bardzo dużo w porównaniu.
Dużo, dlatego że gdzie indziej bywało 5, 6, 7, różnie się to kształtowało. Czyli jeżeli byśmy podchodzili do tego w suchych liczbach, to u nas ta demokracja była największa procentowo, dlatego że najliczniejsza grupa procentowo miała udział w rządach i sprawowaniu władzy i także prawa polityczne. I może dlatego na tę szlachtę wszyscy byli tacy zapatrzeni. Grupa ta, podobnie jak to się działo w innych krajach, poszukiwała swojej własnej tożsamości, odwołując się do wzorców starożytnych. I to, czym dla Francuzów byli Galowie, a dla Niemców Germanie, a dla Anglików Celtowie, to tym dla nas byli Sarmaci. I to była taka ideologia spinająca tę grupę społeczną, poszukującą swojej tożsamości i swojej odrębności od innych grup społecznych. My nie jesteśmy przyzwyczajeni do patrzenia na społeczeństwo jako na zbiór stanów. Nie klas społecznych, ale stanów. To było społeczeństwo stanowe, gdzie każdy stan, a więc szlachta, mieszczanie, chłopi, każdy stan miał swoje prawa, ale miał też swoje obowiązki. Inaczej był wobec przez prawo traktowany. Przynależność stanowa była bardzo ważna i szlachcic polski czuł się, powiedzmy, bliżej szlachcica z innych krajów niż z chłopem z Polski, własnego, z własnego kraju, dlatego że to była jakby inaczej traktowana przez kodeks praw, inaczej traktowana grupa społeczna i mimo tej jedności etnicznej, ta odrębność była bardzo wyraźna. I ponieważ szlachta pełniła taką rolę i nie chcę tutaj użyć słowa przewodnią, bo się to źle kojarzy.
Ale w jakimś ale sensie przywódczą.
To pasuje, przywódczą, dlatego że szlachta miała prawo decydować. Szlachta była tak naprawdę suwerenem. Sejmiki szlacheckie decydowały o wszystkim, bo wybierano posłów na Sejm i tam decydowano o podatkach, o wojnach i tak dalej. Szlachta bardzo poważnie ograniczała władzę królewską. Proszę spojrzeć na to, że wszędzie w Europie, poza Polską i Anglią, monarchie poszły w stronę absolutyzmu. Tylko u nas i w Anglii parlament tak naprawdę trzymał króla krótko w ryzach. I mógł tak w każdej chwili wypowiedzieć mu posłuszeństwo.
Może czymś, co jest kolejną różnicą, tak, w stosunku do tego pejzażu europejskiego, jest to, że nie ma tego, tej alternatywy w polskim społeczeństwie, tak. Silne kultury innych stanów praktycznie nigdy nie wybiły się na jakąś, na bycie jakąś alternatywą, tak? Nie ma, popatrzmy na kulturę francuską, angielską. Zawsze trafimy na ślad niemieckie kultury, trafimy na ślad jakichś odrębności. Można być dumnym chłopem ze swojej kultury, można być dumnym mieszczaninem, to na pewno, z całą pewnością. I można być dumnym szlachcicem. W Polsce mam takie wrażenie, czy to nie jest słuszne, że żeby być człowiekiem dumnym, to trzeba być koniecznie albo szlachcicem, albo przynajmniej szlachcica udawać. Czy to nie jest polskie wyzwanie?
Trochę tak, bo przez pewien czas bardzo długo tak było. Dlatego, że szlachta oprócz tych praw politycznych jeszcze miała obowiązek bronienia kraju i stawania w pospolitym ruszeniu na każdy rozkaz króla. Chłopi zajmowali się wyżywieniem całego społeczeństwa. Mieli jakby zupełnie inną rolę. Więc siedzieli u siebie na wsi, pracowali ciężko, ich mniej było widać. Szlachta przemieszczająca się, jeżdżąca na sejmiki, tworząca kulturę, była tą grupą najbardziej widoczną. Mieszczanie byli w znacznej mierze elementem napływowym. Było przecież wielu Niemców. Przyjeżdżali do nas także menonici, był napływ wszelkich różnych narodowości. Była duża społeczność żydowska. I te społeczności miały zupełnie inne prawa i obowiązki niż miała szlachta. Szlachta była najbardziej widoczna i może dlatego w którymś momencie ten proces według mnie zachodził w sposób naturalny i taki mało widoczny, ale jak gdyby kultura szlachecka ogarnęła wszystkich. Bo przecież w XIX wieku, kiedy zaczęła szlachta zanikać jako taka, a wykształcała się warstwa inteligencji, to właśnie ta inteligencja w znacznej mierze rekrutowała się ze środowisk szlacheckich. Jak gdyby ten proces przebiegał w tę stronę. Siłą rzeczy ta warstwa taka najbardziej kulturotwórcza i najbardziej aktywna politycznie jest tą warstwą, na którą oczy wszystkich są zwrócone.
W pewnym momencie, o którym pani tutaj wspomina, koniec, czy już ten rozwinięty wiek XIX, przełom XIX-XX, z jednej strony w środowiskach inteligenckich, wciąż właśnie szlacheckich, pojawia się wielkie pragnienie przyłączenia, tak, tych, jak się mówi, o mas, tak, ludowych do polskości, włączenie ich w pewne przeżycie polskości, które bardzo często było im jednak obce, jak sprawy publiczne, myślenie w kategoriach jakiejś całości. A z drugiej strony pojawia się, otwiera się wraz chyba z tym zanikiem tej takiej mocnej odrębności stanowej, otwiera się furtka coraz szerzej promocji, że tak powiem, poprzez wykształcenie. Przede wszystkim jakby inteligencja staje się tym miejscem, w którym przy normalnym biegu rzeczy, nie myślę tutaj o jakimś awansie wymuszonym społecznym, tak organizowanym awansie społecznym, w normalnym biegu rzeczy, otwiera się jakaś droga, można powiedzieć, do nowej krwi, tak, włączenia w tę warstwę, która bierze na siebie odpowiedzialność polską, społeczną, włączenie jakiejś nowej krwi, tak, do tego. I tutaj to pierwszeństwo, pewien prymat, tak, ideału szlacheckiego pozostaje.
Tutaj znowu szlachta przewodziła, dlatego że po pierwsze miała pewne warunki, ta grupa społeczna miała pewne najlepsze warunki do tego, żeby uzyskać wykształcenie. Również bogate mieszczaństwo, to prawda. Ale w przypadku szlachty zachodził jeszcze jeden proces. Ta grupa, jakbyśmy powiedzieli, malała, ubożała, zwłaszcza na terenie zaboru rosyjskiego. To było przez potwierdzenie szlachectwa, które było bardzo trudno uzyskać, bo władze rosyjskie rzucały kłody pod nogi jak mogły. Wiele osób nie uzyskało potwierdzenia swojego szlachectwa. To jest jedno. Przez udział w powstaniach i konfiskaty majątków. Było mnóstwo takiej zubożałej szlachty, która miała herby albo jakieś wspomnienia o tym, że miała herby, oni musieli się jak gdyby przekwalifikować i właśnie tworzyli tę grupę inteligencji. I oczywiście należała do tej grupy nowo powstałej inteligencji bogate mieszczaństwo i mieszczaństwo w ogóle, w znacznie mniejszym stopniu chłopi.
Nie powiedzieliśmy jeszcze, rzecz wydaje się niebagatelnie ważna, że ten relatywnie duży procentowy udział szlachty w całości społeczeństwa trochę też się przekładał na to, że zupełnie inaczej niż w przypadku warstw tych wyższych stanów w Europie, w Polsce warstwa szlachecka była sama bardzo zróżnicowana, prawda? To znaczy mieliśmy tutaj taki ciąg, tak? Od osób, które kojarzymy dzisiaj, czy potrafimy od razu opisać jako arystokratów, jako polską arystokrację, czasami by się powiedziało magnaterię w jakimś przykładzie, troszkę sięgając jeszcze innych czasów, ale z drugiej strony gdzieś mamy tę zaściankową, niekiedy ogromnie ubogą szlachtę, właściwie na pierwszy rzut oka nieodróżnialną w sposobie życia od bogatszego chłopstwa. Ktoś, kto był szlachcicem na Podlasiu, mógł na zewnątrz wyglądać bardzo podobnie w pierwszym spotkaniu, jak bogaty gospodarz na zachodnich ziemiach Polski, w Wielkopolsce na przykład. A jednak czymś się różnili, a jednak czymś się...
No bo gdzieś tam w skrzyni ten indygenat szlachecki, nadanie szlachectwa było przechowywane i sygnety się nosiło i podobno szlachcianki pracowały w polu w rękawiczkach, więc też były takie różnice.
Dzisiaj, jeśli ktoś zakłada rękawiczki do ogrodu, to powinien mieć taką stanową świadomość. Zatrzymaliśmy się na tych rękawiczkach na polu czy w ogrodzie. To brzmi ładnie, sympatycznie, ale ja sobie teraz przypominam taką anegdotę, muszę powiedzieć, że jak zetknąłem się rodzinnie z środowiskiem szlachty podlaskiej, która w ogóle tak w pierwszym spotkaniu nie było widać może od razu, że to są wszystko szlachta, ale gdy tak już się przy mnie rozgadali, to jeden z nich opowiedział taką anegdotę, pewnie jakoś odbijającą prawdę, że idzie dwóch panów sprzeciwka, jeden zatrzymuje się przed drugim i mówi, a waszmość skąd? Mówi, a ja to z Kobylina, a waszmość skąd? A ja to z Truskolas. A waś szlachcic, no to niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Otóż to jest bardzo miła anegdota, ale przypominam ją dlatego, żeby w tej drugiej części naszej rozmowy troszkę zawadzić o to, jak to jest z tym połączeniem szlachty i szlachetności. Czy to nie jest tak, że jak się jest takim kimś ważnym, takim jak szlachcic, to się zaraz jest skłonnym do tego, żeby właśnie, można powiedzieć, bardzo ostrożnie z tym, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, już tylko brać szlachecka jest ludźmi godnymi uwagi, zainteresowania na drodze, a inni są po prostu ludźmi, człowiekiem, którego się ewentualnie najmuje, albo któremu się daje jakieś prawo, albo któremu się je zabiera. Jak to jest? Czy ten egoizm to jest coś tak mocno wpisane w samą naturę tak, bycia szlachtą?
To raczej nie egoizm, to raczej pewna obyczajowość, że każdy stan właściwie towarzysko obracano się w tych samych kręgach towarzyskich, żeby uniknąć pewnych nieporozumień. Były w każdym środowisku, obowiązywały pewne kody zachowań, czy to w chłopskim, czy w mieszczańskim, czy w szlacheckim. Więc jakoś tak unikano się wzajemnie, czego świetnym przykładem są na przykład bale XIX-wieczne, tak zwane resursy, które były właśnie urządzane w obrębie jednego środowiska. Natomiast było jedno takie miejsce, gdzie wszystkie stany się spotykały i były sobie równe. Oprócz kościoła naturalnie.
Oprócz kościoła, w którym też jednak pewne zróżnicowanie.
Tak, zróżnicowanie było. Natomiast jakie to było miejsce? Otóż karczma.
Ach, no jednak tak łatwo było tam się zmieszać?
Tak, i to było takie miejsce spotkań towarzyskich, wymiany wiadomości, poglądów, doświadczeń, wspólnego napicia się. I tam jakoś ta stanowość zanikała, że alkohol łagodził obyczajowa, okowita, czy dobry Węgrzyn, różnie to bywało. W każdym razie to było takie miejsce. I jeszcze tu chciałabym powiedzieć o jednej anegdocie równie dobrze ilustrującej ten stanowy podział. Anegdocie, którą przytacza Jacek Kowalski w wydanej niedawno z książce pod tytułem Sarmacja. Otóż pisze o swoim dziadku, który był skautem i w 1918 roku stał na ulicy w Poznaniu i patrzył na maszerujących powstańców wielkopolskich. Obok niego stało dwóch panów ubranych tak, że widać było od razu, że pochodzą ze stanu szlacheckiego. Mamy rok 1918. Jeden mówi do drugiego: proszę spojrzeć, panie dobrodzieju, koniec świata, chamy do powstania idą. I teraz należy właściwie zrozumieć to. Cham nie jest tutaj słowem obraźliwym. Cham oznaczał pochodzenie proste, wiejskie ze wsi. Ale że w mentalności szlachty, a więc tych dwóch panów wywodzących się na pewno z kręgów szlacheckich, było to, że w powstaniu walczy szlachta. Chłopi mają inne zadania, chłopi mają żywić naród. I przecież to włączenie chłopów do powstań naszych było jednym z największych problemów i to było to, o co właściwie one się rozbijały. Dlatego, że chłopi byli niezdecydowani dołączyć czy nie. I proszę, jest 1918 rok, wyruszają wszyscy zgodnie do powstania. Jak pisze Jacek Kowalski, wszyscy zostali w tym momencie uszlachceni nie poprzez przyjęcie do herbu, tylko przez to, że ruszyli do walki w obronie ojczyzny.
To bardzo piękna konkluzja. Rzeczywiście trochę tutaj rozmawiając z pozycji tych osób, które miałyby się nazywać chamami, byłbym powiedział, że to dobry koniec całej historii. Wielka praca, w której uczestniczyli ludzie różnego pochodzenia, bo to wielka praca wychowawcza w czasach zaborów, ona się skończyła rzeczywiście jakoś tym, że w chwili zagrożenia z jednej strony wszyscy ci ludzie szli do powstania, z drugiej strony Armia Ochotnicza, która broniła Polski, Warszawy i Polski w roku 1920, właściwie i Europy w roku 1920 przed bolszewikami, to była armia w znacznym stopniu złożona, przecież to nie była armia jednego stanu, to była rzeczywiście Armia Ochotnicza obejmująca wszystkie stany. Więc to ciekawe, bo jednak w konfrontacji z władzą rad i z zapowiedzią powszechnego wyzwolenia ludu wiejskiego i robotniczego, akurat w Polsce tego rodzaju demagogia nie znalazła żadnej pozytywnej odpowiedzi. To jest ważny sprawdzian. No ale wcześniej mamy, ja teraz sobie przypominam, bardzo ciekawe, takie beletryzowane, co prawda można było sięgnąć do źródeł, ale przypominam sobie Hanny Malewskiej, jej taką beletryzowaną opowieść genealogiczną jej rodzin. I tam pojawiające się postacie, skądinąd historyczne, postacie szlachty, później inteligentów, którzy jednakowoż z tym, co pozwoliłem sobie nazwać pewnym egoizmem, czy próbą zatrzymania przywilejów szlacheckich, nie mogli sobie poradzić. Tak? Oni nie tylko pracowali na rzecz tej pozytywnej jakiejś przemiany i reformy, ale można powiedzieć, że był w nich rodzaj gniewu na swoje własne środowisko, takiego bardzo daleka posuniętego gniewu. Dzisiaj możemy go nie rozumieć albo nie czuć, tak, w kościach, a jednak coś musiało się w tym mieścić. Czy to nie jest jakieś głębokie echo? No, słyszeliśmy w akcie Jana Kazimierza w XVII wieku takie przejmujące słowa o jednak jęku uciskanych. Tak? Król mówi do Maryi, która jest obierana na królowę Polski, o tym, że jednym z założeń w przyszłości jego panowania ma być zlikwidowanie stanu ucisku warstw ludu. To są mocne słowa. No. Czy umielibyśmy je uznać jednak za jakąś histerię?
Nie, myślę, że jeśli chodzi o prawodawstwo związane właśnie z tymi międzystanowymi relacjami i tym uciskiem, prawodawstwo było dobre. Tylko oczywiście jak wszędzie zdarzały się nadużycia. I myślę, że król miał bardziej na myśli te nadużycia i przekraczanie prawa niż jakąś prawną normę. No, ludzie są tylko ludźmi, są dobrzy, są źli. Demokracja też ma to do siebie, że wszelkie instytucje są bardziej narażone na korupcję i manipulowanie niż w przypadku, gdy jest jedna osoba zarządzająca. Więc myślę, że raczej król miał na myśli to, żeby zniknęły te nadużycia, bo w sumie w Polsce przynajmniej chłopi wcale nie byli traktowani tak źle, o ile dziedzic przestrzegał prawa.
Tak, a przede wszystkim można powiedzieć bardziej prawa moralnego, bo chyba to stanowione rzeczywiście przy osłabieniu ogólnym instytucji państwa znaczyło coraz mniej. Tak? Znaczy praktycznie to zjawisko, o którym mówimy, pewnie można by było zaliczyć do jednego z tych zjawisk kryzysu Rzeczpospolitej w ogóle, tak jak kryzysu władzy, kryzysu monarchii, kryzysu także dotyczącego sytuacji miast, bo jednak ostatecznie te manifestacje, które mieliśmy w okresie Sejmu Wielkiego i to domaganie się innych praw, to też była jakaś rzeczywistość, którą trzeba by było tutaj w naszej rozmowie przechodząc zarejestrować. Każdy, gdy tylko odrastał trochę bardziej od ziemi, chciał mieć trochę więcej wolności i przywilejów, to jasne. No dobrze, spróbujmy może jeszcze raz tę rozmowę z mojej strony, spróbujmy ją podsumować takim pytaniem. Czy to, jeśli ksiądz Konarski w 1740 roku tworzył w Warszawie Collegium Nobilium, pamiętam ze swojej szkolnej świadomości, że gdy tylko zacząłem się doszukiwać, cóż może znaczyć ta nazwa, to w pierwszym moim skojarzeniu i całym kontekście reformatorskich dążeń księdza Konarskiego wydawało mi się, że będzie to kolegium szlachetnych. Pewnym opóźnieniem dowiedziałem się, że właściwie chodzi tylko i wyłącznie o kolegium szlacheckie. Pewnie nikt nie jest szlachetny z urodzenia, choć może być szlachetny z charakteru. Czy jednak szlachta dopracowała się instytucji, które pomagają ludziom być szlachetnymi.
Ale tutaj jest też to słowo ma trochę inne znaczenie w tej chwili, bo słowo szlachetnie urodzony oznaczało kiedyś szlachcica. Więc słowo szlachetne odnosiło się do szlachty. Dopiero później przeszło to, słowo to nabrało innego znaczenia i oznacza cechę charakteru. Więc to też trochę tak trudno tutaj powiedzieć. Szlachectwo, szlachetność, szlachetczyzna. To wszystko jest ten sam źródło słów, ale jakże inne zabarwienia mają te słowa i słowa niestety zmieniają znaczenie w ciągu wieków, tak jak tutaj był przykład tego Hama, który kiedyś po prostu oznaczał chłopa, natomiast dzisiaj jest obelgą. Tak.
No właśnie, jest tutaj mieszanka słów, zupełnie z tego zamieszania nie uda nam się wyjść. Gdzieś tam w starożytnej Grecji też ci, którzy przewodzili, nazywali się aristoi, czyli najlepsi. To odpowiednik tego, z czym my tutaj w naszej rozmowie się zmagamy, szlachetni, szlacheccy, czy właśnie i ta szlachetczyzna na końcu. O to chciałbym panią zapytać. Czy przyglądając się tym różnym ciekawym postaciom, przypominam to nie tylko w pani twórczości, nie tylko książka, która nam objawia historyczne tło Soplicowa, jednego z ostatnich egzemplarzy tej starodawnej polskości, ale ma pani także w swoim dorobku książkę, w której pokazuje trochę z osobna już poszczególne typy sarmackie. Czy teraz patrząc, jakby odrywając się od tej książki, rozglądając się dookoła w naszej polskiej rzeczywistości, widziały pani więcej ludzi, którzy są do tych, o których pani pisze, podobni? Czy też może do takich, którzy się czasami przebierają, lubią się przebierać w tę polskość dawną, a już są zupełnie innymi ludźmi. Inaczej mówiąc, czy ta rzeczywistość, której pani tyle pasji i zainteresowania poświęca, czy ona nadal jest żywa, czy tylko my czasami zabawiamy się jako rekonstruktorzy tej rzeczywistości, chcąc trochę poczuć jej ducha? Czy to jest dalej żywa, czy przekazująca nam dalej krew żyła w naszym organizmie?
Myślę, że tak. I ta rekonstrukcja właśnie, te grupy rekonstrukcyjne, teraz tak popularne, są też grupy rekonstrukcyjne szlacheckie i sama byłam świadkiem na ostatnich targach książki historycznej w Warszawie występu takiej grupy rekonstrukcyjnej. Była świetna. Było to spotkanie poświęcone książce właśnie Jacka Kowalskiego i w pewnym momencie zostało przerwane tym, że na salę wpadła grupa szlachciców, którzy tam się wzięli do szabel, jeden drugiemu czapkę zrzucił, coś tam na siebie pokrzykiwali, no a potem przeprosili wszystkich obecnych za ten uczyniony tumult i oddalili się. Była świetna atmosfera. Naprawdę, ten występ zrobił atmosferę, więc to jest coś, do czego tęsknimy, trochę jak do pięknej bajki, do dawno minionego świata i do czegoś autentycznego, z czego wszyscy wyrośliśmy. I to jest takie przeciwieństwo tego plastiku i tej tandety, która nas często otacza. I tych obcych wzorów, które nam się usiłuje wtłoczyć. To jest naprawdę nasze polskie. A druga rzecz, którą można zaobserwować na przykład w polskim krajobrazie, tam gdzie się buduje nowe domy. Proszę zobaczyć, jak dużo domów nawiązuje do architektury dworkowej. Przeważnie są to mało udane nawiązania, ja tu bardzo delikatnie, eufemistycznie mówię, ale trafiają się też ciekawe projekty. Natomiast widać po tym, że jeśli ludzie zamawiają domy z kolumnami, to znaczy, że ta tęsknota w nich tkwi. I jeszcze jedno, i tu też mnie natchnęła ta książka o Sarmacji, mianowicie sprawy obywatelskie, sprawy polityczne. Jacek Kowalski opisuje taką sytuację w czasie elekcji po abdykacji Jana Kazimierza, kiedy była elekcja i było trzech kandydatów zagranicznych, bardzo poważnych, między innymi książę Kondeusz. Większość szlachty właściwie podzieliła się na stronnictwa dotyczące, wspierające tych trzech kandydatów. I oczywiście jak to u nas, szlachta zaczęły się natychmiast przekupywania, przepychanki, bicia, namawiania i tak dalej. Była pewna grupa szlachty niezależnej, która powiedziała w pewnym momencie dosyć. I zaczęła w sposób dosyć radykalny, powiedziałabym, naciskać właśnie na te stronnictwa obce. I skutek był taki, że zdecydowali się, że należy wybrać Piasta. I wybrano wtedy Michała Korybuta Wiśniowieckiego, który zresztą okazał się królem nieudolnym, ale to jest nieważne. Ważne jest to, że szlachta w tym momencie, niszcząc takie propagandowe, reklamowe zagrania tych trzech stronnictw, wystąpiła jak gdyby w obronie praworządności elekcji, tych wyborów, że ona się powinna odbywać w sposób uczciwy, bez przekupstw, bez takich nieuczciwych zagrań i intryg.
I bez wpływu mocarstw, tak?
I bez wpływu mocarstw. Tak, tak, tak. I to przypomina dzisiejszy ruch kontroli wyborów, który w pewnym momencie zaistniał. Przynajmniej Jacek Kowalski tak to porównuje. Mnie bardzo trafia to do przekonania.
Tak, istnieje chyba taki rodzaj rozrzedzania się, tak? Cech sarmackich czy cech szlacheckich, rozrzedzania się, to znaczy takiego można być z jednej strony, one się tworzą już jakiejś całości, tak, nie mają takiej spójności stanowej, tak, a z drugiej strony jakby dobre i złe funkcjonują już trochę w rozdzieleniu i tych dobrych jest bardzo dużo, no między innymi ten element odpowiedzialności politycznej, odpowiedzialności w ogóle społecznej. No,
obywatelski.
To jest obywatelski, bardzo właśnie to słowo, które dlatego mi do głowy pierwsze nie przyszło, bo w moim dzieciństwie ono budziło zupełnie inne skojarzenia, niestety złe, ale to jest bardzo dobre i najlepsze słowo, odpowiedzialność obywatelska. Chyba jest też coś z prawdy w tym, co kiedyś w jakiejś dyskusji z Krzysztofem Kellerem, czy gdzieś w dyskusji, która dotyczyła Sarmacji i sarmatyzmu, tej różnicy z jednej strony, Sarmacja, jakiegoś prawdziwe życie, w które co prawda odwoływało się do mitu, ale było prawdziwym życiem, odpowiedzialności za Polskę, posiadania w tej odpowiedzialności udziału poprzez branie odpowiedzialności przez urzędy, przez pewne służby obywatelskie, do których się było przygotowanych. A z drugiej strony stany, można powiedzieć, takie opisywane u Rzewuskiego, bardziej dziwaczne niż rzeczywiste i niż potoczne. Tak? Pokazuje się pewne egzemplarze sarmackości, które czasami są jak zabawny element na wystawie jakichś niezwykłości. Tak? Z tego po latach, po dziesiątkach lat, po czasami po setce lat, tak, wyrabiamy sobie obraz całego życia polskiego, tak jakby ono było saskie, a nie wcześniejsze z czasów, gdy o tej odpowiedzialności obywatelskiej możemy mówić z czystym sumieniem, no bo to są jakby dwa różne światy, tak? Polskość XVI, XVII jeszcze wieku i potem polskość XVIII wieku pod względem tej roli, którą odgrywała warstwa przywódcza, no, powiedzieć, nie są to równe poziomy. To, co jest ostatnie, pozostaje najmocniej w pamięci. Być może jest też tak, że z tej naszej pamięci takiej pokrzywionej bardzo i nieścisłej, właśnie bardzo różnej od tej pamięci, którą na przykład pani badacze potrafią opisywać w książkach, ale jest taka pamięć narodowa, tak? Pamięć urobiona z przypadkowych opinii. Zostaje pamięć po po upadku, tak? Pamięć po końcu Rzeczpospolitej, później po wszystkich trudnościach z powstaniami, pamięć nieudanych zrywów, która jest, pozostawia poczucie szlachetności, ale też i takiej bezskuteczności, prawda? Coś takiego jest. A z drugiej strony we krwi, już takiej kulturowej krwi, w krwiobiegu kulturowym każdego z nas pozostaje właściwie wszystkie te hasła odpowiedzialności są gdzieś tam urobione w tej kuźni szlacheckiej, byśmy powiedzieli, gdzieś tam łatwo wspomnieć hetmanów i postacie życia publicznego, inne, które, z których ust wychodziły różne mądrości i z którzy do dzisiaj dają nam przykład. Tylko my chyba jesteśmy trochę już daleko od tych wzorów dzisiaj. Jacek Kowalski, którego pani przypomniała, kiedyś żartobliwie mówił właśnie o pojawianiu się tych sarmackich takich elementów, choćby i w ruchu Solidarności. Dzisiaj Lech Wałęsa jest postacią bardziej niż kontrowersyjną, ale w czasach, gdy był raczej postacią uwielbianą powszechnie przywódcą ruchu, pewnym splendorem tego ruchu, to łatwo pokazywało się nie tylko śmieszności, które są śmiesznościami jakichś ludzkich zachowań, ale też obecne w tym takie w zachowaniach tego ostatecznie elektryka człowieka, no nie wychodzącego z żadnego dworu, a mimo to sposoby zachowań, wyrażenia, nagłe manewry i tak dalej, które, prawdę mówiąc, mogłyby przypominać to, o czym pani mówiła z tym wtargnięciem tej grupy rekonstrukcyjnej, która najpierw robi dużo zamieszania, a potem wszystkich przeprasza i okazuje się świetnym jakimś wydarzeniem w życiu wszystkich. Coś takiego chyba i dzisiaj, tak? Ale nie chciałbym, żebyśmy zostali z takim zdaniem, że całe dziedzictwo szlacheckie to raczej takie rekonstrukcyjne ubarwienie naszego życia. Czy pani...
Jacek Kowalski, mówiąc o tym, że Solidarność i właśnie ten okres Solidarności jest takim nawiązaniem do dawnej formacji Rzeczpospolitej, miał raczej na myśli Solidarność jako organizację, jako związek zawodowy i porównał to do Konfederacji. Bo rzeczywiście Konfederacja polegała na tym, że w pewnym momencie szlachta wypowiadała posłuszeństwo królowi, ale nie dążyła do obalenia króla. I tak samo Solidarność nie dążyła do obalenia rządów. To wszystko się zresztą wydawało niemożliwe. Natomiast Solidarność chciała wymusić, żeby rząd zmienił swoją politykę. Czyli zachowywała się dokładnie tak samo jak Konfederacja. I był to też ruch oddolny, bo byli to nie tylko ludzie, którzy się zapisywali do związków zawodowych, ale też były różne inne grupy społeczne, które niosły pomoc w zakresie swoich możliwości, jak lekarze, prawnicy, artyści, księża. I to był taki ruch niezwykle spontaniczny, oddolny, właśnie przypominający te konfederacje, które zaginęły wraz z pierwszą Rzeczpospolitą, bo ostatnią prawdziwą konfederacją była Konfederacja Barska.
Tak.
Będąca zarazem pierwszym narodowym naszym powstaniem.
W obronie wiary i wolności. Ruch skomplikowany tak, jak nasza...
Jak nasza historia, nasza rzeczywistość, nasza mentalność. Ale ciekawe jest to rozbieranie tych wszystkich spraw na czynniki pierwsze i szukanie korzeni, skąd to się wzięło. Bo to jest chyba takie pytanie, które każdy dobrze jest byłoby, żeby sobie zadał, skąd ja właściwie jestem. To bardzo pomaga żyć.
Bardzo dziękuję pani za dzisiejszą rozmowę w tym pięknym, świątecznym anturażu kalendarzu. Myślę, że czy by ktoś się złościł, czy ktoś by z tego chciał zrobić jakieś z kolei pochwalne ramy dla własnego życia, czy ktoś by chciał być z tym rozradowany, czy zezłoszczony, prawdą pozostaje to, że tożsamość naszej wspólnoty, to nie tożsamość, która tak jak u Czechów na przykład zbudowała się na chłopskim właściwie w istocie buncie przeciw elitom szlacheckim, tak de facto należałoby powiedzieć, tylko odwrotnie. W naszym przypadku jest to ciągle, może nie odwrotnie, ale inaczej, jest to zawsze aspirowanie do bycia tym najlepszym, tak? Również w sensie pewnego uzyskiwania jakiegoś poziomu odpowiedzialności, ale także i prestiżu, a pewnie też i jakiegoś stanu bycia, który w Polsce się kojarzy z życiem szlacheckim. Za tydzień słyszymy się znowu, ale zanim państwa pożegnam, podziękuję za uwagę, chcę również życzyć wszystkiego najlepszego w samym dniu święta, także w następnych dniach i już niedługo w tym także zbliżającym się nowym roku. Rozpoczęliśmy nasze konwersatoria kilka miesięcy temu. Dziękuję tym, którzy są nam wierni jako słuchacze. Dziękuję także tym, którzy przypadkowo akurat na nas dzisiaj trafili. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję pani Joannie Puchalskiej.
Dziękuję bardzo.
Która jest moim dzisiejszym rozmówcą, a właściwie tak naprawdę przewodnikiem naszego dzisiejszego spotkania w konwersatorium. Do usłyszenia. Konwersatorium Paweł Milcarek.